Naszym gościem jest pan profesor Jan Wiesław Wysocki, UKSW w Warszawie. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, chciałbym, byśmy przybliżyli naszym słuchaczom ideę parlamentaryzmu, ale także historię parlamentaryzmu. No bo nie tak dawno świętowaliśmy 525-lecie tego parlamentaryzmu. Trochę przeskoczyliśmy na skutek różnych poszukiwań historyków o 25 lat i oficjalnie świętujemy 550-lecie tego parlamentaryzmu. Jak to wszystko się zaczęło? Jaka jest historia parlamentaryzmu polskiego?
Ja bym zaczął od naszych dziejów początkowych, tych skodyfikowanych, a więc w gruncie rzeczy od chrztu. Dlatego, że społeczeństwo polskie kształtowało się na dwóch takich zasadniczych filarach. Przede wszystkim jednym filarem to jest duch wolności, a drugim etos chrześcijański. I te dwa filary zostały tak bardzo ze sobą sprzęgnięte, przeplecione. Później powie to już u progu odzyskania niepodległości Stefan Żeromski, który przecież z powodów rodzinnych porzucił katolicyzm, przeszedł na kalwinizm, ale pozostał wrażliwy na sprawy polskie. Powiedział takie bardzo ciekawe zdanie, że państwowość polska i katolicyzm są tak bardzo mocno sprzęgnięte ze sobą, tak splecione, że jeżeli ktoś będzie chciał rozdzielić te dwie wielkie rzeczy, to ma krew pod siekierą. To są bardzo mocne słowa, bo uświadamiają nas, jak one są bardzo zbliżone. A dlaczego o tym mówię? Po prostu w miarę upływu czasu pojawiają się pewne modele, które właśnie nazywamy parlamentaryzmem. Pewne struktury, które kształtują naszą państwowość, a jednocześnie sposób myślenia. My musimy też powiedzieć o jednej rzeczy, która jest bardzo specyficzna. Ukształtowała się u nas szlachta. Szlachta była, czy odpowiednik szlachty znajdujemy we wszystkich innych społecznościach. Tylko jeżeli w XVIII wieku we Francji jest ponad 1%, jeżeli w Niemczech jest ponad procent jeden szlachty, czyli tych, którzy decydują i ich wola jest elementem najważniejszym w ówczesnym państwie, to w Rzeczypospolitej mamy 10%, a na Mazowszu aż 20% szlachty. To jest duża zbiorowość. I dlatego kulturę polską, także kulturę wsi polskiej ukształtowała szlachta, ukształtował dwór szlachecki. I my mamy tę świadomość, że uobywatelnienie chłopa, które nastąpiło później, i odbywało się w duchu wartości szlacheckich. Ostatecznie przecież to decyzją rządu narodowego w dobie powstania styczniowego podjęto wspaniałą uchwałę. Wszyscy ludzie są szlachta, czyli uobywatelniono chłopów i mieszczan. Tu znajdujemy ten finał, który wszystkie stany łączy. Ale w międzyczasie tworzyły się właśnie struktury sejmikowe, sejmiki lokalne, sejmy walne. Do tej pory, do niedawna uważaliśmy, że Piotrków jest takim centrum. Dzisiaj widzimy to w Kole, we wschodniej Wielkopolsce. Chociaż może właśnie w określeniu wschodnia w tym wypadku może nie jest najdokładniejsze. Ale to pokazuje nam, jak dzisiaj wkraczamy w obszar, który do tej pory był coraz małym zainteresowaniem się cieszył. I dzisiaj wreszcie próbujemy nie korzystać tylko ze wzorców zachodnich i mówić, że anglosaska kultura, anglosaski parlamentaryzm jest dla nas wzorcem. My powinniśmy mówić o tym, że i to coraz częściej staramy się robić, że mamy wzorce własne, że Rzeczypospolita Wenecka, Republika Szwajcarska i Rzeczpospolita nasza to są wzorce dla całej Europy. Zwłaszcza, że wydaliśmy akty nieprawdopodobnej wagi. Przede wszystkim mówię o Colloquium Charitativum w Warszawie, gdzie w okresie, kiedy państwa płonęły dosłownie w ogniu walk religijnych w Polsce, różnowiercy potrafili gwarantować sobie wzajemnie prawa. Nie tylko nie podsano stosów, ale starano się gasić je w innych krajach. To w Polsce nowoczesna konstytucja pierwsza się pojawiła. Niestety trwała niespełna tylko rok czasu, ale ona się pojawiła i była jakimś nawiązaniem dla wielu innych społeczności, które naśladowały później i były pod wrażeniem jak to zresztą jeden z mało dzisiaj popularnych ludzi, Karol Marx, skądinąd przyjaciel Polaków, powiedział, że nikt się nie spodziewał takiej szlachetności szlachty. Po tej właśnie, kiedy konstytucję uchwalono. I to jest wspaniały dorobek. A gdybyśmy jeszcze uwzględnili dorobek II Rzeczpospolitej, no to mamy naprawdę w czym dzisiaj Europę zadziwiać. I niezależnie od tego, że parlament to jest miejsce sporów, to jednak nasze spory wcześniejsze potrafiliśmy w sposób, tak powiem, dyplomatyczny rozwiązywać. Oczywiście bywały, tak jak ja w każdym parlamencie, i hiszpańskie Cortezy, i parlament francuski, i Reichstag niemiecki, i wiele innych jeszcze można by wymieniać tutaj parlamentów, miały swoje ciemnawe strony. My też mieliśmy takie, bo czasami przecież głowami posłów rządził interes osobisty, kieszeni, zwłaszcza do której wkładali obcy swoje walory. I może są takie epizody wstydliwe, ale przede wszystkim ogólnie jest duma, że ten parlament, nasza instytucja parlamentaryzmu wydała wielkie dzieła, które są pierwocinami w Europie.
No właśnie, bo polski parlamentaryzm nie jest pierwszy. Mówi się tutaj o tym parlamentaryzmie brytyjskim, rok 1215. To jednak powszechność na tamte czasy. 10% społeczeństwa obywateli szlacheckich, tak można by dzisiaj przekładając na współczesny język powiedzieć, no była zupełnie ponadproporcjonalna do tych wszystkich parlamentaryzmów, z którymi mieliśmy wówczas do czynienia.
Tak, ale ja jeszcze dodam, że jeden z najważniejszych aktów z XVI wieku to jest Neminem Capta Vabimus, gdzie gwarantuje się wolność osobistą. Tego nie ma nigdzie. I szlachcic mógł stawać wobec władcy i wypowiadać swój głos krytyczny wobec władzy. I włos mu z tego powodu z głowy miał, nie mógł spaść, podczas kiedy gdzie indziej to było nie do pomyślenia. I dlatego to trzeba określić tego ducha wolności, swobody, jaka tutaj była. Pamiętajmy o tym, że jedno z taką dewizą Rzeczypospolitej z okresu pierwszego było: kto postawi nogę na ziemi polskiej, wolnym jest. A w ogóle przecież ta przepiękna dewiza z okresu pierwszej Rzeczypospolitej: Polska nie rządem stoi, ale prawem, wiarą i obyczajem. To jest dowód na to, że nie władca był jakby rządcą. On oczywiście administrował, jakbyśmy dzisiejszym językiem powiedzieli, ale nie rządził, nie decydował o wszystkim. To naród, czyli szlachta wówczas, decydowała o państwie, a przede wszystkim szlachta w oparciu o te wartości, o zasady, o to, co powiedziałem na początku, o etosie chrześcijańskim. To jest właśnie odwołanie się do tego: prawo, wiara i obyczaj.
Panie profesorze, a gdyby pan na bazie tych historycznych wiedzy, doświadczeń miał pokusić się o taką krótką ocenę współczesnego parlamentaryzmu? No wiemy trochę, jak wczoraj wyglądało, że część posłów zbojkotowała, urządziła swoje jakby zgromadzenie narodowe, no dwupartyjne. Część była na hymnie, pewnie podpisała listę obecności i wyszła. To wszystko też w obecności przedstawicieli parlamentów zagranicznych. Jaka jest dzisiaj kondycja w porównaniu z no taką, powiedziałbym, zróżnicowaną kondycją polskiego parlamentaryzmu przez te wieki, ale rok 2018, stulecie odzyskania niepodległości?
Ja bym, jakby miał chwilę natchnienia poetyckiego, to bym powiedział, że ogary poszły w las, tylko że to nie są ogary, a zwykła psiarnia, bo to jest kundlizm, że sięgnę po Wańkowicza. To, co uczyniła dzisiaj opozycja, to jest ewidentny kundlizm i małostkowość, no brak nawet, ja bym powiedział, racjonalnego myślenia, jeżeli w ogóle można posądzać liderów opozycyjnych o myślenie, bo naprawdę to są działania antypaństwowe, ergo antypolskie. I to trzeba po prostu powiedzieć. To się ociera wręcz o zdradę. Tworzenie alternatywnych instytucji państwowych to jest dzisiaj zbrodnia. I myślenie tymi kategoriami, nieuznawanie decyzji narodu, który przesądził w wyborach o takim, a nie innym układzie politycznym, nie może być kontestowane w imię jakichś wyimaginowanych własnych racji. To jest, i dlatego ten te formy zachowania są raczej karykaturą ja nie odnajduję w przeszłości, chyba że w jakichś skandalach, bo takie zawsze można gdzieś znaleźć, podobnych zachowań. No jest to naprawdę działanie samobójcze chyba.
Panie profesorze, i ostatnie pytanie, czy jest możliwe, że historycy w pewnym momencie w toku badań dojdą do wniosku, że ta data polskiego parlamentaryzmu, no umownie przyjmowana, 550 lat, jest wcześniejsza na przykład aniżeli te lat 550, no bo wybrano koło 13 lipca 1468, no ale wiemy, że w Wiślicy także był w dniach 25-30 czerwca tego samego 1468. 1968 roku także sejmik prowincjonalny, więc jakby wcześniejszy od tego wielkopolskiego w Kole. No a taki dwuizbowy, walny, koronny, najstarszy sejm to przecież 9 października 1468.
Tak, a poza tym jeszcze są synody, na których omawiano bardzo ważne rzeczy religii państwowej, gdzie zbierali się nie tylko duchowni, ale także świeccy. Ja myślę, że badania nad naszym parlamentaryzmem powinny zainteresować wielu ludzi, bo jest to naprawdę obszar bardzo fantastycznych doświadczeń i wielu jeszcze możemy odkryć, tam znaleźć. Co więcej, możemy naprawdę wzbudzić zachwyt u Europejczyków, zwłaszcza w zachodniej Europie, która jest tam tak przez wielu wskazywana jako wzorzec. My mamy naprawdę przepiękne tradycje, aczkolwiek ta nasza tradycja jest trochę poszarpana, nie ma ciągłości i tutaj jest to wielkie przedsięwzięcie, które jest przed nami. Jeżeli ojciec mi jeszcze pozwoli na reminiscencję taką, pleban z Brochowa nad ujściem Bzury, to jest jedyny w Polsce zachowany chyba kościół obronny w swoim pierwotnym kształcie. Znalazł zapis z 18 stulecia, iż Sejm Rzeczypospolitej zapisał parafii na cele obrony, wzmocnienia obronności, dochody z dwóch wsi. Pomyśleliśmy o tym, że i namówiliśmy plebana, żeby zwrócił się do Sejmu potwierdzenie, do tego dzisiejszego, znaczy po 90 roku do Sejmu o potwierdzenie. Zapraszali go dwa razy na kawę, bo nie bardzo wiedzieli, co mają z tym wnioskiem zrobić. To jest właśnie ten brak ciągłości, bo w Anglii by widziano, co z tym zrobić. Natomiast mamy jeszcze jeden taki przykład, a mianowicie Sejm, który w odrodzonej Rzeczpospolitej w 19 roku się zebrał i od razu uznał, że my jesteśmy państwem, które nawiązuje do pierwszej Rzeczpospolitej, do tej Rzeczpospolitej utraconej, mimo 123 lat niewoli. A my dzisiaj w roku 2018, prawie 30 lat po tych przemianach, jeszcze tkwimy w rzeczywistości post-PRL-owskiej, w komunie. Komunie, powiedzmy. Nie mamy żadnej ciągłości z drugą Rzeczpospolitą, ciągłości prawnej. I to są konsekwencje. I być może, że zachowanie warchołów dzisiejszych wynika z tego, że oni ciągle jeszcze są przekonani, że prawnie oni mogą być spadkobiercami tego dziedzictwa. Czas najwyższy się obudzić i powiedzieć przed trzecią Rzeczpospolitą i była jeszcze druga Rzeczpospolita, wolne państwo, do którego chcemy świadomie nawiązywać, a nie do tradycji komunistycznej, którą nam tak mocno dzisiaj jeszcze się wciska.
Ślicznie dziękuję za ten komentarz. O idei i historii polskiego parlamentaryzmu mówił pan profesor Wiesław Jan Wysocki, UKSW Warszawa. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.